Jak to widzimy w programie, temat tej refleksji: Maryja mistrzynią naszej wiary. Wszakże nasze spotkania odbywają się w cyklu w Szkole Matki Miłosierdzia, więc chcemy zapatrzeć się na Maryję także pod tym kątem. Czy Maryja jest osobą wierzącą i jakiej wiary możemy uczyć się od Maryi? W listopadowo-grudniowym spotkaniu, jak pamiętamy ci, którzy byli, przedmiotem naszej refleksji była sama osoba Matki Bożej, jej tajemnica, kim ona jest. Rozważaliśmy te główne prawdy wiary, czyli dogmaty, a więc dogmat Bożego Macierzyństwa, trwałego dziewictwa, niepokalanego poczęcia i wniebowzięcia. Cztery główne prawdy, które charakteryzują postać Matki Bożej. Oczywiście w ten sposób tylko jakiś maleńki wycinek tej tajemnicy Maryi odkrywaliśmy w poprzednim spotkaniu. Mając świadomość tego, co kiedyś przed wiekami mówił święty Bernard z Clairvaux, de Mariam numquam satis, to znaczy o Maryi nigdy dosyć mówienia. I rzeczywiście, rozważając różne aspekty naszej wiary, zawsze możemy znaleźć słuszne odniesienie do osoby Matki Bożej. Tym bardziej, kiedy chcemy mówić o wierze, bo tak sobie pomyślałem, że w cyklu naszych spotkań zacznijmy od tego, co bazowe, czyli od tematu wiary. Tak jak z nawróceniem, wydaje się, że wszystko wiemy, tyle razy o tym słyszeliśmy, tak samo jest i z wiarą. Tyle razy odmieniamy to słowo wiara, jestem wierzący, praktykujący, jestem wierzący, niepraktykujący, jestem niepraktykujący, ale wierzący. I na różne sposoby odmieniamy te słowa. Ale co tak naprawdę znaczy wiara? Czym jest wiara? Jakie są jej źródła? W czym ona się przejawia? I tak dalej. Więc tymi kwestiami chcemy się zająć jako bazowymi. W dalszej kolejności, jak Pan Bóg pozwoli, będziemy rozpatrywać różne inne kwestie, jak chociażby właśnie cnota teologalna nadziei, cnota teologalna miłości, o której wszyscy mówią, tak jak ktoś powiedział, że z miłością to jest tak jak z duchami. Wszyscy o nich mówią, tylko nikt ich nie widział. Więc można by trochę żartobliwie powiedzieć, że właśnie o miłości tyle słyszymy, ale kiedy trzeba byłoby nam skonkretyzować i powiedzieć, na czym tak naprawdę miłość jako cnota teologalna polega, to mógłby być problem. Dlatego chcemy te tematy podejmować. I myślę, że do końca życia będziemy mieli o czym mówić. Tak jest bogactwo naszej wiary. Oczywiście nie sądzę, żebyśmy aż mieli przez kilkadziesiąt najbliższych lat spotykać się co kwartał, daj Boże. Ale na pewno tematów nam nie zabraknie do naszej refleksji. A zatem spróbujmy na początek przypatrzeć się Matce Bożej jako tej, która uczy nas wiary. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, to jest encyklika o Matce Bożej, z 25 marca 1987 roku, do której będziemy się często odwoływać, pisze, że Maryja nie przestaje być gwiazdą przewodnią dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę. Maryja nas więc prowadzi jak gwiazda po drodze wiary. Całe nasze życie jest tą drogą wiary. Jesteśmy więc prowadzeni jak przez gwiazdę, tak jak żeglarze na morzu kiedyś, kiedy jeszcze nie było GPS-ów, orientowali się w swoim położeniu w kierunku podróży, obserwując gwiazdy, zwłaszcza gwiazdę polarną, tak zwaną Stella Maris, gwiazdę morza. Tak i my, wpatrując się w Maryję, orientujemy się w tym morzu życia doczesnego, znajdujemy właściwy kierunek i właściwe rozwiązania. Jeżeli chcemy się przyjrzeć wierze Maryi, to zauważmy takich kilka kluczowych momentów z życia Matki Bożej. Więc zwiastowanie, narodzenie, ofiarowanie, znalezienie, Kana Galilejska, Golgota i Wieczernik. Można znaleźć jeszcze więcej innych momentów, ale to są te, które zostały odnotowane na kartach Pisma Świętego. A z kolei wiemy skądinąd, że, tak jak to pisze święty papież Paweł VI w adhortacji Marialis Cultus, o Matce Bożej trzeba mówić zgodnie z tym, czego uczy Pismo Święte. A więc nie wymyślać jakichś historii nierzeczywistych, ale trzymać się Pisma Świętego. I te wymienione wydarzenia są właśnie biblijne. W nich odkrywamy postawę wiary Matki Bożej, szczególnie w zwiastowaniu. Kilka dni temu, w poniedziałek, przeżywaliśmy uroczystość Zwiastowania Pańskiego i dobrze znamy tę scenę, kiedy Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi i pozdrawia ją, bądź pozdrowiona, pełna łaski, i mówi to w taki sposób, jakby to było jej własne imię. Po grecku jest to chaire kecharitomene. Raduj się, napełniona łaską. Archanioł Gabriel potwierdza w ten sposób prawdę, że Maryja jest niepokalaną, napełniona łaską. I Maryja, wysłuchawszy orędzia anioła, odpowiada pokornie: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie fiat mihi secundum verbum tuum. Niech mi się stanie według Twego słowa. To słowo fiat, czyli niech mi się stanie, jest wyrazem wiary Matki Bożej. Maria uwierzyła w to, co anioł jej zwiastował, i w duchu tej wiary konsekwentnie podjęła tę drogę, którą Bóg jej wyznaczył. Jak wiemy, zaraz po zwiastowaniu Maria, dowiedziawszy się od anioła, że jej krewna, starsza krewna, jest w szóstym miesiącu w stanie błogosławionym, natychmiast udaje się do niej, aby jej usłużyć. I wtedy, gdy staje na progu domu świętej Elżbiety, Elżbieta potwierdza postawę Maryi, bowiem mówi: błogosławionaś, któraś uwierzyła. A skądże mi to, że matka mojego Pana, czyli Elżbieta, też rozpoznaje w Duchu Świętym to, co się wydarzyło. No, weźmy pod uwagę, że w tamtych czasach nie było komórek i nie mogły sobie kobiety zadzwonić, się wymieniły: słuchaj, miałam takiego fajnego tutaj anioła, przyszedł, powiedział mi to i tamto, i Elżbieta wszystko wie. Kiedy się uważnie wczytamy w Ewangelii, widzimy, jak zdumiewające są sytuacje. Maria dowiaduje się od anioła o swojej krewnej, Maria do niej przybywa, prawdopodobnie Elżbieta jest zaskoczona jej przybyciem, bo przecież nie mogła jej uprzedzić listem, i pozdrawia ją właśnie z zdumieniem. Skądże mi to, skąd mi ten zaszczyt, że ty, która stałaś się Matką Boga, skąd Elżbieta mogła o tym wiedzieć? Przychodzi do mnie i mówi właśnie o Maryi: jesteś błogosławiona, napełniona łaską, bo uwierzyłaś. Elżbieta daje świadectwo o wierze Maryi. Święty Jan Paweł II w tej przywołanej tutaj encyklice Redemptoris Mater pisze tak: Elżbieta daje świadectwo Maryi, rozpoznaje i głosi, że przed nią stoi Matka Pana, Matka Mesjasza. W tym świadectwie uczestniczy też syn, którego Elżbieta nosi w swoim łonie. Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Dzieciątko, pisze Jan Paweł II, to przyszły Jan Chrzciciel, który nad Jordanem wskaże na Jezusa jako Mesjasza. Wszystkie te słowa w pozdrowieniu Elżbiety mają doniosłą wymowę, jednakże znaczenie kluczowe wydaje się posiadać to, co mówi ona na końcu. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Właśnie to jest ta zasadnicza prawda o Maryi, jako tej, która uwierzyła i dzięki wierze stała się Matką Syna Bożego. Dzięki wierze włączyła się w plan Bożego zbawienia świata. Maria okazała posłuszeństwo wiary. Mogła, znowu teoretycznie mówimy, ale mogła jako człowiek wolny, mogła powiedzieć Bogu nie. Mogła powiedzieć, sorry, drogi Archaniele, ale ja wybrałam inną drogę, moje życie inaczej sobie ułożyłam, dziękuję za taki zaszczyt, ale ja się w to nie włączam. No, tak można by sobie tę sytuację też wyobrazić. Maria okazuje posłuszeństwo wiary, czyli jest konsekwentna. Skoro uwierzyła, to idzie za tym, w co uwierzyła. A więc jej wiara nie jest tylko wiarą deklaratywną. Taką wiarą, prawda, że no wierzę, owszem, ale... Zauważmy, to jest problem współczesny wielu naszych braci chrześcijan. Mówią tak, no jestem wierzący, ale się tam z tym czy z tamtym nie zgadzam. No wprawdzie jestem wierzący, chodzę do kościoła, ale uważam, że papież tam na przykład nie ma racji. Jestem wierzący, ale aborcja to jednak co innego. No, albo jesteśmy wierzący i konsekwentnie przyjmujemy nakazy wynikające z wiary, czyli okazujemy posłuszeństwo wiary, albo nie jesteśmy wierzący. To jest logiczne. A więc Maria pokazuje nam konsekwencje swojej wiary. Maria okazuje posłuszeństwo wiary. W tym jej przyzwoleniu jest jeszcze ten ważny moment, że Maria to swoje fiat wypowiada przez wiarę, właśnie z motywu wiary, bo uwierzyła w to, co mówił Archanioł. Mogła mieć wątpliwości, mogła odrzucić. To nie jest takie proste, jak nam się wydaje. Nagle pojawia się anioł, a więc my nie wiemy, jak wygląda anioł. Nie wiemy, jak to było. To są różne przedstawienia, jest taki piękny obraz zwiastowania, między innymi w Kazimierzu nad Wisłą. Gdyby ktoś kiedyś był, to zapraszam do kościoła, nie ten w rynku, tylko ten kościół na górze. Tam jest sanktuarium właśnie, w którym pracują ojcowie reformaci, franciszkanie reformaci. I tam jest przepiękny obraz, mi się bardzo ten obraz podoba, ilustrujący scenę zwiastowania. Maria klęczy na klęczniku, modli się. Takie było przekonanie, takie też były apokryfy, że to zwiastowanie było w chwili modlitwy Matki Bożej, gdzieś o wieczornej porze. No bo tak sobie to ludzie wyobrażają, że no kiedy anioł ma przyjść do człowieka, jak nie w momentach takich pobożnych jak modlitwa. I to najlepiej modlitwa psalmami. Może tak było, tego nie wiemy. I ten anioł tak przyklęka, takim jest takim przyklęknięciu przed Maryją i widać na jego twarzy, mówię tu o tym obrazie w sanktuarium w Kazimierzu, na tej jego twarzy jest taki malujący się niepokój, taki rodzaj obawy, czy Maryja przyjmie to orędzie, które on głosi. Maryja wypowiada swoje fiat, przyjmuje. I zauważmy, wiara Maryi sprawia, że ona wpisuje się w Boży plan. Dzięki jej wierze Boży plan się realizuje. To jest dla nas bardzo istotna lekcja. My czasem sobie nie zdajemy sprawy, jakie są konsekwencje naszej wiary, naszego fiat, naszego przyzwolenia, naszej zgody na wymagania, jakie Bóg nam stawia właśnie w płaszczyźnie wiary. Zobaczmy, jak dalekosiężne mogą być tego skutki, tak jak w przypadku Maryi. No wyobraźmy sobie, gdyby Maria powiedziała nie, dziękuję. Co by się wydarzyło? Jak by się potoczyła historia ludzkości? Nie wiemy. Ale możemy też snuć dalej przypuszczenia. Może do dziś tkwilibyśmy w mrokach grzechu. Może by już świata dawno nie było. Może ludzie, ponieważ nie dokonałoby się odkupienie świata, ponieważ nie byłoby Ewangelii, nie byłoby prawdy o miłości wzajemnej, może ludzie by się wzajemnie pozabijali. Nie wiemy, jak by się potoczyły losy ludzkości, gdyby Maryja powiedziała nie. Więc to nam uświadamia, że nasza wiara, nasza osobista wiara nie jest moją sprawą prywatną tylko, jak się często mówi. To jest moja sprawa, czy ja wierzę, czy nie. To nie jest twoja prywatna sprawa. Wiara religijna, w cokolwiek by człowiek wierzył, Ale wiara religijna ma zawsze konsekwencje społeczne. Zawsze. Więc to jest bardzo istotne. Święty Jan Paweł II w tejże encyklice Redemptoris Mater zwraca naszą uwagę jeszcze na jedną dosyć ważną kwestię. Pisze tak. Wiara Maryi przyrównana bywa do wiary Abrahama, którego apostoł nazywa, apostoł Paweł, nazywa ojcem naszej wiary. W zbawczej ekonomii objawienia Bożego wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza, wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek Przymierzu Nowemu. Tu trzeba byłoby przywołać całą historię Abrahama, tego starożytnego patriarchy, do którego Bóg mówi w jakiś tajemniczy sposób: wyjdź z twojej ziemi, idź, ja cię poprowadzę. To jakieś szaleństwo wręcz. Człowiek ma jakieś wewnętrzne natchnienie, żeby gdzieś iść przed siebie, zupełnie nie wiadomo gdzie i po co. Idź, ja cię poprowadzę, będziesz ojcem wielkiego narodu. No, gdyby Abraham powiedział komuś to, to ktoś by się puknął w głowę, powiedział: facet, tobie na starość na głowę coś upadło, prawda? No, Abraham miał już wtedy wiele lat. A tymczasem on uwierzył, że to jest głos Boży i Bóg go poprowadził. I dzięki temu zawierzeniu Bogu stał się ojcem wielkiego narodu, narodu wybranego. Właśnie wiara Abrahama to jest analogia w wierze Maryi. Maryja jest u początku Nowego Testamentu właśnie dzięki swojej wierze, tak jak Abraham dzięki temu, że uwierzył Bogu, jest u początku Starego Przymierza. Więc to jest dla nas bardzo cenna lekcja wiary. Kolejna scena. Mianowicie, jak wiemy, zaraz po urodzeniu Maryja udaje się z Józefem i nowonarodzonym dziecięciem, to jest 40 dni, taki był wymóg obyczajowości żydowskiej, że 40 dzień po urodzeniu, kiedy minął tak zwany okres oczyszczenia kobiety, to znowu w obrzędowości żydowskiej to była właśnie ta tak zwana tajemnica krwi, więc krew sprawiała, że jakakolwiek krew sprawiała, że zaciągało się tak zwaną nieczystość rytualną i po 40 dniach kobieta, która urodziła, dopiero mogła odzyskać tę czystość rytualną i wtedy należało, zgodnie z prawem, zwłaszcza pierworodnego syna, ofiarować Bogu, zanieść go do świątyni. I tak Maryja czyni razem z Józefem, a ponieważ byli ubodzy, więc zamiast jakiejś okazałej ofiary składają w ofierze parę synogarli z takich dzikich gołębi. I to jest ich ofiara, co świadczy, że byli bardzo ubogą rodziną, mimo że obydwoje pochodzili z królewskiego rodu Dawida. I pamiętamy znowu tę scenę, jak w czasie tego ofiarowania spotyka ich Symeon, bierze dzieciątko w swe ręce, wielbi Boga z radością i mówi teraz o władco, do maleńkiego dziecięcia mówi teraz o władco, pozwól twemu słudze odejść w pokoju. Tęsknota tego starca była, żeby przed śmiercią ujrzeć Mesjasza. I on rozpoznaje w tym przyniesionym dziecku Mesjasza. Może spokojnie umierać. Podobnie prorokini Anna. I wtedy Symeon, jak wiemy, zwraca się do Maryi, mówiąc, że oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A pod adresem Maryi dodaje: a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Więc właśnie słowa Symeona stawiają w nowym świetle tę zapowiedź, jaką Maryja usłyszała od anioła. Jezus jest Zbawicielem, jest światłem na oświecenie ludzi, ale jednocześnie Maryja słyszy, że będzie znakiem sprzeciwu, że go zabiją, a ona będzie cierpieć. Symeon jej wprost mówi: twoja wiara będzie poddana ciężkiej próbie. Ta twoja wiara nie będzie radością, przyjemnością. Wiara jest naznaczona krzyżem, jest naznaczona cierpieniem. Więc Maryja doświadcza próby swojej wiary. Znowu postawmy się w roli Matki Bożej. z jednej strony ona wie, co się dokonało, wie, że tu działa Bóg, a z drugiej strony słyszy, że to wszystko będzie dramatyczne, że będzie cierpienie. Jak pogodzić Bożą łaskawość, Bożą łaskę z cierpieniem? Właśnie to jest znowu dla nas kolejna lekcja, że my często sprawy wiary wyobrażamy sobie jako coś takiego zawsze slajdowego, jak mówi młodzież, a więc takie coś bardzo przyjemne, lekkie, wesołe. Nigdzie nie jest powiedziane, że wiara ma być samą przyjemnością. Wiara jest naznaczona krzyżem. To widać szczególnie w kolejnym wydarzeniu, jakim jest zaraz po narodzeniu. To widać właśnie, że Maryja ucieka z Józefem przed prześladowaniem Heroda do Egiptu. Ogromny trud. To nie było tak, jak dzisiaj wsiedli w samochód, pojechali. To było pokonanie kilku, no tam chyba z 1500 kilometrów. Na piechotę, na osiołku, z maleńkim dzieckiem. Przez pustynię, gdzie są dzikie zwierzęta i różni dziwni ludzie. Szaleństwo wręcz. Ogromny trud, ryzyko. Konsekwencja wiary. Więc wiara nie jest czymś łatwym. No i wreszcie, już pomijając tutaj cały szereg innych wydarzeń biblijnych, dochodzimy do kulminacyjnego momentu, jakim jest męka Chrystusa. Maryja uczestniczy w męce Chrystusa. Jest od początku w tym dramatycznym wydarzeniu. Ona wierzy, wie, kim jest jej Syn, Jezus. I teraz patrzy na, można powiedzieć po ludzku biorąc, kompletną klęskę. Na to, że no, on, Bóg, zostaje przez ludzi torturowany, w końcu zabity. No to Maryja miałaby prawo powiedzieć, no zaraz, no to albo jestem wprowadzona w błąd, albo to wszystko jest jakąś wielką bzdurą, albo to wszystko jest tylko jakimś nierzeczywistym snem. Tak my czasem też patrzymy. Możemy też przeżywać taki kryzys wiary i często tak ludzie mają. No jak to, modliłem się o uzdrowienie kogoś i co? I nie tylko, że nie wyzdrowiał, ale jeszcze umarł. No to nie ma sensu, Pan Bóg jest okrutny, jeżeli w ogóle Pan Bóg jest. Ile razy takie pojawiają się głosy, także historycznie, gdzie mówi się, jakby Bóg istniał, to nie dopuściłby do wojny, nie dopuściłby do Holokaustu, nie dopuściłby do obozów koncentracyjnych. No tak jakby Pan Bóg był winien szaleństwa ludzi. Czy Pan Bóg wywołał wojnę? Właśnie to jest ten kryzys wiary, w którym czasami ludzie nie umieją sobie poradzić. A jak robi to Maryja? Maryja, jak pisze ewangelista Jan, stała pod krzyżem. W obyczajowości tamtych czasów, no i zresztą jest to też taki spontaniczny odruch, że no ktoś, kto bardzo cierpi, no matka, która cierpi utratę własnego dziecka, no wręcz z tego bólu, nawet fizycznego, wręcz się wije, rzuca się na ziemię, traci właściwie panowanie nad sobą. Tymczasem ewangelista podkreśla, Maryja stała pod krzyżem. Jedno słowo, ale mówi bardzo dużo. W tamtej obyczajowości nawet do dobrego tonu, że tak powiem, należało zamanifestować swój żal, swój ból przez właśnie tarzanie się po ziemi, przez sypanie sobie ziemi, popiołu na głowę. Tak zresztą czynią ludy wschodu, czy w Afryce, to jest ten taki dość charakterystyczny odruch, takie zachowanie w wielu kulturach. Tymczasem Maryja z godnością stoi pod krzyżem, pełna bólu, ale stoi, nie rzuca się, nie wije. O czym to świadczy? Że jednak do końca wierzy. Może nie rozumie, dlaczego tak? Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się potoczyły losy jej syna? Ale jest wytrwała do końca, bo uwierzyła. Ta jej wiara jest poddana bardzo brutalnej próbie, którą Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater nazywa kenozą wiary. Przytoczę tutaj stosowny fragment. Jan Paweł II pisze tak. A oto stojąc u stóp krzyża, Maryja jest świadkiem całkowitego, po ludzku biorąc, zaprzeczenia tych słów, właśnie, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Jej syn kona na tym drzewie jako skazaniec. Jakże wielkie jest heroiczne wówczas posłuszeństwo wiary, które Maryja okazuje wobec niezbadanych wyroków Boga. Przez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu. U stóp krzyża Maryja uczestniczy przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka kenoza wiary. Przez wiarę Maryja uczestniczy w śmierci Syna, a jest to śmierć odkupieńcza. W przeciwieństwie do uczniów, którzy uciekli, była to wiara pełna światła. Tu jest to greckie słowo kenoza. Kenoza oznacza coś w rodzaju jakby spuszczenia do studni, do jakiejś przepaści, do jakiejś głębi. Czyli chodzi o to, że ta wiara została poddana do takiej brutalnej próbie, sprowadzona prawie że do zera. Nic nie zostaje, żadne racje rozumowe, nie ma się na czym oprzeć, nie ma się czym pocieszyć, nie ma się czego uchwycić. Po prostu wszystko rozsypało się. Zostaje czysta, jak to mówimy, goła wiara. Nie wiem, o co chodzi, nie rozumiem, nie widzę sensu, ale to nie znaczy, że jak ja nie widzę tego sensu, to znaczy, że go nie ma. Często tak ludzie mówią, to nie ma sensu. Ten sens jest, tylko ty go nie widzisz. To, że nie widzę, to, że na przykład nie ma światła i nie widzę budynków, drzew i drogi, to nie znaczy, że one zniknęły. One są, tylko nie ma światła w tej chwili, ale wstanie słońce i wszystko wróci do normy. Tak jest czasem z naszą wiarą. Więc Maryja daje nam przykład, że w sytuacji próby wiary trzeba zachować tę ufność, to posłuszeństwo wiary. Nie poddawać się, nie kwestionować. Jeżeli Bóg poddał próbie wiary Maryję, to także naszą wiarę poddaje próbie. I to w bardzo różnych sytuacjach życiowych. To może być właśnie utrata kogoś bliskiego, to może być cierpienie, choroba, jakieś niepowodzenie. No czasem tak bywa, że ktoś, że tak powiem, dwoi się i troi, żyły sobie wypruwa i nic mu się w życiu nie udaje. Wszystko się rozsypuje. No tak jakby się całe piekło zawzięło. Łatwo wtedy zwątpić i powiedzieć, to mam gdzieś to wszystko. Przestaje wierzyć, przestaje chodzić do kościoła. To wszystko nie ma sensu. Tak jest najłatwiej powiedzieć. Tylko to nie jest rozumne. To nie jest wiara. Wiara właśnie każe poczekać, przetrwać tę noc, poczekać do poranka, aż do zmartwychwstania. Tak jak Maryja stoi pod krzyżem, bo gdzieś tam może na dnie duszy wie i wierzy, że jej Syn zmartwychwstanie. Jak to się stanie, kiedy się stanie, tego być może nie wie. Ale jest pewna tych słów Archanioła, które jej zwiastował, że jej Syn jest Synem Bożym. Jaka musi być heroiczna wiara, żeby do końca wierzyć wbrew logice, że to dziecko, które ona urodziła, jest Synem Bożym. I jeszcze jeden moment w tej naszej refleksji. Mianowicie, jak wiemy, po wniebowstąpieniu apostołowie razem z Maryją udają się do Wieczernika, tam gdzie była ostatnia wieczerza, tam gdzie po raz ostatni przebywali razem z Jezusem i oczekują na zesłanego Ducha Świętego. Jezus, wstępując do nieba, obiecuje Pocieszyciela. Maryja znowu wierzy w obietnicę zesłania Ducha Świętego i razem z apostołami, najbliższymi współpracownikami Pana Jezusa, udaje się do Wieczernika, aby tam trwać na modlitwie, na oczekiwaniu na Ducha Świętego. Znowu, wiara, która otwiera ją na dar Ducha Świętego. My jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Nam jest łatwo tak się wymądrzać, bo znamy te wszystkie historie, wiemy, co się wydarzyło. Ale spróbujmy sobie tak w jakimś rozważaniu, w jakiejś medytacji, czy nawet kładąc się spać, spróbujmy siebie wyobrazić w sytuacji tamtych czasów apostołów, którzy widzą, Pan Jezus zmartwychwstał, w porządku, prawda, odszedł do nieba i mówi, teraz wam ześlę Ducha Świętego. No i co? Jak to ma wyglądać? Kim jest ten Duch Święty? Jak to ma zadziałać? Co się wydarzy? Kiedy to się wydarzy? Pan Jezus nie powiedział im, że za 10 dni przyjdzie Duch Święty. Powiedział im, idźcie do Jerozolimy, oczekujcie na Pocieszyciela. A może to oczekiwanie będzie trwało latami? Tego oni nie wiedzą. Po 9-10 dniach następuje rankiem ten wielki szum, wielkie poruszenie i następuje właśnie te ogniste języki zstępujące na nich, na Maryję, jako znak działania Ducha Bożego. I jak wiemy, ci apostołowie do tej pory zalęknieni, nieporadni, nagle wychodzą do tłumów, które się gromadziły na święta, na zielone święta i głoszą prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale głoszą z takim zapałem, z taką mocą, że Piotr, który, jak wiemy, no był człowiekiem takim lękliwym, dosyć chwiejnym, porywczym, no i był prostym rybakiem, jego przemówienie jest tak potężne, że naraz nawraca się 3000 mężczyzn. Tylko na podstawie jednego przepowiadania. Jak wielka musiała być wiara Maryi, która jej samej nie pozwoliła zwątpić i ona swoją wiarą podtrzymuje uczniów. Zaufajcie, Jezus zawsze dotrzymuje słowa. Bóg dotrzymuje słowa. To jest właśnie postawa wiary Maryi, która jest dla nas bardzo pouczająca, gdy ją próbujemy przełożyć na realia życia tamtych czasów i także naszych czasów. Podsumowując właśnie, zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, że Maryja jest matką Kościoła. Właśnie tam w Wieczerniku, będąc razem z uczniami, wychowuje ich do wiary, podtrzymuje ich wiarę. Jest matką, matką Jezusa, ciała fizycznego, ale też jest matką ciała mistycznego, czyli wspólnoty uczniów, w którą się wciela sam Chrystus. I wychowuje tych uczniów do wiary swoim przykładem. To jest jej prawdziwa szkoła. I nie skończyło się to tylko na wydarzeniach biblijnych opisanych w Dziejach Apostolskich, a więc na zesłaniu Ducha Świętego, ale to wychowywanie dzieci Kościoła, czyli nas, do wiary trwa nadal. Gdybyśmy prześledzili wszystkie objawienia maryjne, które miały miejsce w historii, a jest ich bardzo dużo, szczególnie dużo i takich doniosłych objawień maryjnych jest w XIX wieku i w XX, to zauważmy, że we wszystkich tych objawieniach Maryja wprost czy pośrednio upomina się o wiarę. Domaga się wiary, przypomina o wierze, przypomina o obowiązkach wynikających z wiary, a nade wszystko, i to jest reguła, w autentycznych, prawdziwych objawieniach maryjnych, które zawsze mają charakter prywatny, choć są uznane przez Kościół, zawsze Maryja wskazuje na Jezusa. Zawsze mówi, uwierzcie Jezusowi, oddajcie hołd Jezusowi. Zawsze Jezus jest w centrum tego pouczania, jakie Matka Boża zostawia nam w różnych objawieniach. Potwierdza się to, co mamy na obrazie jasnogórskim, kiedy Maryja tym dyskretnym gestem pokazuje na Jezusa, jest hodegetrią, prowadzi do Jezusa. To jest właśnie ta prawdziwa postawa wiary. Maryja nie mówi, wierzcie we mnie, wierzcie w Boga, wierzcie w Jezusa, mego Syna, wierzcie w Kościół, bo On jest mistycznym ciałem mego Syna. Nigdy Maryja nie mówi, uwierzcie we mnie, ja tu jestem tą najważniejszą. Ona jest zawsze pokorną służebnicą pańską, której potęga wiary promieniuje przez całe pokolenia i tak pewnie będzie aż do skończenia czasów. I na koniec tej refleksji, dość pobieżnej siłą rzeczy, chcę przywołać słowa Jana Pawła II jeszcze raz z tej encykliki Redemptoris Mater. Jan Paweł II pisze, tę tajemnicę Chrystusa w sposób dyskretny, ale bezpośredni i skuteczny Maryja uobecniała ludziom i nadal nie przestaje jej uobecniać. Przez tajemnicę Chrystusa także ona jest obecna wśród ludzi. poprzez Syna rozjaśnia się także tajemnica Matki. Więc Maria nas prowadzi do Jezusa, ale jeżeli się zanurzamy w tajemnicy Jezusa, tym lepiej rozumiemy rolę i tajemnicę Maryi. Nie mogę się tu powstrzymać, żeby nie powiedzieć o pewnym zdarzeniu, o którym już mówiłem poprzednim razem, ale warto je przypomnieć. Mianowicie to był rok 2000, wrzesień, bodajże 20 września, w Rzymie odbywał się kongres, Międzynarodowy Kongres Mariologiczny, więc teologowie, mariologowie z całego świata zgromadzili się i mieli spotkanie z papieżem w czasie ogólnej audiencji. Ojciec Święty Jan Paweł II, kończąc swoje przemówienie adresowane do mariologów z całego świata, powiedział na samym końcu takie zdanie. Po polsku ono mniej więcej brzmi w ten sposób. A zatem przez Maryję do Jezusa, tu zawiesił głos i dodał, jak również przez Jezusa do Maryi. Amen. I to wywołało wielką konsternację. Mówią, jak to? Papież się pomylił. No przez Maryję do Jezusa, Maryja prowadzi do Jezusa, rozumiemy. Ale przez Jezusa do Maryi? To coś nie tak. To wygląda na to, że Maryja jest ważniejsza niż Jezus? Otóż nie. Właśnie to jest dokładnie to, co przytoczyłem przed chwilą. Że my w pierwszym przypadku mówimy o tej takiej przyczynowości sprawczej. Maryja nas prowadzi do Jezusa. Ale w tym drugim przypadku przez Jezusa do Maryi nie chodzi o tę samą zależność, że to Jezus prowadzi nas do Maryi. Chodzi o coś innego. Że dopiero jak zanurzymy się w tajemnicy Jezusa, dopiero w tej perspektywie Jezusa widzimy tajemnicę Maryi. Trzeba nam najpierw przejść tajemnicę chrystologiczną, uwierzyć w Chrystusa, przyjąć Chrystusa, aby lepiej w tej perspektywie zobaczyć, kim jest Matka Boża. Bez Jezusa Maryja jest niezrozumiała. Więc w tym znaczeniu święty Jan Paweł II mówi, że Maryja stale nas prowadzi do Jezusa, ale przez tajemnicę Chrystusa także ona jest obecna wśród ludzi, przez Syna rozjaśnia się tajemnica Matki. I chcemy właśnie się uczyć w tej szkole Matki Miłosierdzia, uczyć wiary. Przez jej ręce chcemy o tę łaskę wiary prosić dla siebie, dla swoich bliskich, pamiętając, że wiara jest darem, wiara jest łaską, wiara jest czymś, co łatwo utracić. To jest skarb noszony w glinianym naczyniu, skarb, który trzeba stale zabezpieczać, chronić, pomnażać i pielęgnować go w sobie, aby móc nim innych obdarowywać.